Słowo Boże, które dzisiaj będziemy rozważać, jest zapisane w drugim liście apostoła Pawła do Koryntian. Drugi list, 9 rozdział i 10 rozdział, one mają niewiele wierszy. Także tak, jeden ma 15, drugi ma 18, razem 30 parę. Także, kochani, przeczytajmy to, a później zobaczymy, co Pan chce nam dzisiaj powiedzieć. Zbyteczną zaś rzeczą bym do was pisał o dziele miłosierdzia dla świętych. Znam bowiem ochotną wolę waszą, z powodu której chlubię się wami przed Macedończykami, mówiąc, że Achaja już od zeszłego roku jest gotowa i gorliwość wasza zachęciła wielu z nich. Posłałem tedy braci, aby nasze chlubienie się wami w tej sprawie nie okazało się nieuzasadnione, abyście byli przygotowani, jak mówiłem, że jesteście, byśmy w razie, gdyby razem ze mną przyszli Macedończycy i zostali was nieprzygotowanymi, nie byli zawstydzeni. My, nie mówiąc już o was, z powodu tej ufności. Dlatego uznałem za rzecz konieczną, żeby wezwać braci, by przed nami poszli do was i zawczasu przygotowali poprzednio zapowiedziany dar, tak aby on był wyrazem hojności, a nie skąpstwa. A powiadam, kto sieje skąpo, skąpo też rządź będzie. Kto sieje obficie, obficie też rządź będzie. Każdy tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu, gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. Jak napisano, szczodrze, że rozdaje, udziela ubogim, sprawiedliwość jego trwa na wieki. A ten, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm, da i pomnoży zasiew wasz i przysporzy owoców sprawiedliwości wasze, a tak ubogaceni we wszystko będziecie mogli okazywać wszelką szczodrobliwość, która za naszym przyczynieniem pobudza do dziękczynienia Bogu. Bo sprawowanie tej służby nie tylko wypełnia braki u świętych, lecz wydaje też obfity plon w licznych dziękczynieniach składanych Bogu. Doznawszy dobrodziejstwa tej służby, chwalić będą Boga za to, że podporządkowujecie się wyznawanej przez siebie Ewangelii Chrystusowej i za szczerą wspólnotę z nimi i ze wszystkimi, a modląc się za was, tęsknić będą za wami z powodu nader obfitej łaski Bożej, która spływa na was. Bogu niech będą dzięki za niewysłowiony dar Jego. A ja sam, Paweł, napominam was przez cichość i łagodność Chrystusową, ja, który gdy jestem z wami osobiście, rzekomo jestem pokorny, a gdym daleko, jestem ponoć śmiały wobec was. Proszę was tedy, abym po przyjściu do was nie musiał okazywać tej stanowczej śmiałości, z jaką zamierzam ostro wystąpić przeciwko niektórym pomawiającym nas o to, że prowadzimy cielesny sposób życia. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej, nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Gotowi do karania wszelkiego nieposłuszeństwa, gdy posłuszeństwo wasze będzie całkowite. Patrzcie na to, co oczywiste. Jeśli ktoś jest przekonany, że jest Chrystusowy, niech też i to rozważy sam w sobie, że tak jak on jest Chrystusowy, tak i my. Bo choćbym się nawet nieco więcej chlubił władzą naszą, jaką nam Pan dał, aby was budować, a nie niszczyć, nie będę zawstydzony. Lecz nie chcę, by wyglądało, że was straszę listami, bo powiadają, listy wprawdzie ważkie są i mocne, lecz jego wygląd zewnętrzny lichy, a mowa do niczego. To tak mówi, niech zważy, że jakimi jesteśmy w słowie przekazanym listownie pod nieobecność, takimi też będziemy w czynie, gdy będziemy obecni. Nie ośmielamy się bowiem zaliczać siebie do niektórych lub porównywać się z niektórymi spośród tych, którzy siebie samych zalecają. Nie mają bowiem rozumu, jeśli do siebie swoją własną miarę przykładają i siebie z samymi sobą porównują. My zaś nadmiarem chlubić się nie będziemy, lecz tylko w tej mierze, jaką nam Bóg wyznaczył, byśmy mogli dotrzeć aż do was. Bo my nie przekraczamy wyznaczonych nam granic, jakby to było, gdyby one nie sięgały aż do was. Bo wszak pierwsi dotarliśmy aż do was z Ewangelią Chrystusową. My nie chlubimy się cudzą pracą poza obrębem naszego działania, lecz mamy raczej nadzieję wraz ze wzrostem wiary waszej, my wśród was, w obrębie wyznaczonych nam granic zyskamy wielkie znaczenie. I że zwiastować będziemy dobrą nowinę także poza waszym krajem, nie chlubiąc się tym, czego już dokonano na cudzym polu działania. Kto się tedy chlubi w Panu, niechaj się chlubi, albowiem nie ten, kto sam siebie zaleca, jest wypróbowany, ale ten, kogo Pan poleca. Kochani, będziemy w zasadzie rozważali tutaj fragment tylko z 9 rozdziału od 6 do 12 może wersetu, ale przeczytałem dłuższy fragment, bo i tak w domu Biblii nie czytacie, więc muszę troszkę więcej przeczytać, żebyście mieli większy kontakt z Pismem Świętym, żeby tak ten, wiecie, ten rozszerzyć naszą znajomość tych zagadnień wszystkich biblijnych. Oczywiście nie obrażam nikogo, bo szacunek dla tych, którzy czytają dużo. Ale kochani, to jest dla mnie zaskoczenie, co dzisiaj tu widzimy. Jakaś ciężarówka przyjechała, czy co? Nie dojechała do mety, czy jak? Że tu rozładowali po drodze. Zawsze mieliśmy tam takie skromniutkie parę takich kłosków. A tutaj zobaczcie, co się dzieje. No coś niesamowitego, jaki wieniec jakiś, nie wiem, to konkurs zrobimy na wieniec, czy co? Jakiś taki susza była to dlatego. A żebyście wiedzieli, wiecie, susza była, a nasi bracia i siostry, którzy są rolnikami, są pobłogosławieni i to naprawdę obficie. Naprawdę obficie. Kiedy siali na polu, to Duch Święty powiedział, nie na tym polu, a na tamtym zasiejesz. I oni nie zasiali na tym, zasiali na drugim. I tu plonu by nie było, a tam plon był i to bardzo obfity, 130%. Nic nie mówicie na to? Kochani, taki jest nasz Bóg. Taki jest nasz Bóg. I w tym roku daje obfite plony. Zobaczcie, ta dynia to mnie normalnie zaskakuje. Kochani, nie wiem, czy nawet ja bym dał radę ją podnieść. To ty o Biedronce tu nie wyskakuj, bo my tu nie reklamujemy żadnego sklepu. My reklamujemy Boga. Także, kochani, musimy cieszyć się, że Bóg to wszystko czyni. Dlatego też, żeby nam nie przyszło do głowy chwalić kogoś, że ktoś został uzdrowiony, a to ja na niego włożyłem ręce. Wiecie, ja włożyłem ręce. Ja nie włożył rąk uzdrowienia, bo nie było oczywiście. Wiadomo. Musimy się nauczyć. Musimy się nauczyć tego, że to Bóg jest miłosierny. Że to Bóg jest wielki, że On ma moc. Że On uzdrawia, amen? Tylko Bóg uzdrawia. Powiedzmy to głośno. Tylko Bóg uzdrawia. Halleluja. Bóg jest naprawdę cudowny, dlatego żeby nam nie przyszło do głowy pomyśleć, że ta chwała należy się dla nas. Nigdy nie będzie się należeć ani tobie, ani mnie. Nigdy nie będzie się należeć, bo Bóg do tego nie dopuści. Słowo Boże wyraźnie mówi, że ja mojej chwały nie oddam nikomu. Moja chwała jest moja, mówi Pan, i ja ją mam i nikomu jej nie oddam. Ale kochani, czytaliśmy w tym fragmencie Słowa Bożego, tu jest wyraźnie powiedziane, kto sieje skąpo, skąpo też rządź będzie. A kto sieje obficie, obficie też rządź będzie. Pamiętam taką sytuację z jednej konferencji, kiedy na jednym wykładzie 3 razy zbierano kolektę. Na początku, przed wykładem zbierano kolektę, w połowie zbierano kolektę wykładu i na końcu zbierano kolektę. I pewien mężczyzna zdecydował się, że na każdą kolektę będzie rzucał pieniądze. I tak rzuca pieniądze na pierwszej, a przy drugiej kolekcie już trzyma pieniądze w ręku, a żona do niego mówi, ty, rolnik, ja cię oduczę zaraz tak siać. I teraz są zdania podzielone, prawda? Zdania są podzielone. Jak to się robi, żeby siać, żeby wyrosło? I ktoś może mnie zrozumieć tak, że przygotujemy sobie doniczki w domu z ziemią, wrzucimy złotóweczkę, przysypiemy ziemią, będziemy podlewać obficie. I co się stanie? No oczywiście nic się nie stanie. I teraz my wnioski wyciągamy, prawda? Za dużo podlewałem, zgniła. Albo za mało podlewałem, uschła. A przyczyna jest jaka? Że nieodpowiednia rzecz została wrzucona w nieodpowiednią glebę. Kochani, my musimy dobrze wiedzieć, w jaki sposób siejemy, dlaczego siejemy i po co siejemy. Pewne rzeczy są przez Słowo Boże bardzo wyraźnie ustalone i wyznaczone. Bóg pewne rzeczy konkretnie powiedział i są pewne Boże zasady dawania. Taki Boży sposób dawania. I ten Boży sposób dawania ma takich pięć ciekawych cech, które musimy rozważyć i które są naprawdę ważne. Mianowicie w Słowie Bożym czytamy, i to wszystko jest opisane w ósmym, od szóstego do dziewiątego rozdziału tego samego listu, myśmy dziewiąty przeczytali. I tam w domu możecie sobie przestudiować. I z tych rozdziałów wynikają następujące fakty. Po pierwsze, dawanie powinno płynąć z radosnego serca i być zamierzone. Musi być z dobrego serca, z radosnego serca i musi być zamierzone. Każdy, tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu, gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. A więc my dawanie Bogu musimy wcześniej zaplanować. To nie jest tak, że przychodzisz już na konkretne nabożeństwo, przychodzisz na konkretną konferencję i pod wpływem impulsu dajesz pieniądze. Ty musisz być człowiekiem odpowiedzialnym przed Bogiem i musisz mieć pewne postanowienia dla Boga. I żeby to nie była taka sytuacja, jak byłem na pewnej konferencji wiele lat temu i pewna siostra tak była poruszona słowem i pod wpływem impulsu wyciągnęła wszystkie pieniądze z kieszeni, z torebki, gdziekolwiek znalazła, portfel oczyściła, wszystko rzuciła jako dar na ofiarę. Moglibyśmy powiedzieć, no tak, to jest tak, jak ta kobieta, która biedna taka przyszła do świątyni, rzuciła jeden pieniążek, bo więcej nie miała i Bóg ją pochwalił. Czy aby na pewno można porównać te dwa przypadki? Bo ta siostra na konferencji, po tej konferencji po zakończeniu, chodziła wśród swoich znajomych, chciała pożyczyć pieniądze na pociąg, żeby wrócić do domu. Normalne to? Widzimy, że pod wpływem impulsu nie można dawać? Nie pod wpływem impulsu, tylko wcześniejszego, konkretnego planu przed Bogiem Wszechmogącym. Ta pierwsza kobieta opisana w Piśmie Świętym jest pokazana w sytuacji, kiedy w domu przemyślała, przemodliła, zdecydowała i poszła do świątyni i wrzuciła wszystkie pieniądze, jakie miała. Jak myślicie, później chodziła wśród znajomych wszystkich, pożyć mi grosz, chociaż grosz, żebym cokolwiek mogła. Myślicie, że tak było? Jestem pewny, że nie. Bóg zadbał o tą kobietę. Jeśli Jezus Chrystus zauważył, że ona postanowienie uczyniła i w sumie nie jest to opisane, czy śmiała się bardzo, wchodząc do świątyni i wrzuciła te pieniądze, ale miała na pewno radość w sercu, i tego możemy być pewni, że oddała to Bogu. Postanowiła i zrobiła. Wiecie, ja przypominam sobie, też kiedyś postanowiłem Bogu dać ofiarę. To taką sumę, która była dla mnie dużą sumą. Byłem wtedy studentem, więc aż tak dużo tych pieniędzy nie miałem, ale to była dla mnie duża suma. I wiecie, tak w sercu postanowiłem. I poszedłem na nabożeństwo w Warszawie do jednego ze zborów warszawskich. Było normalne nabożeństwo, później zbierali kolektę. No i ja, wiecie, wahałem się. Dać, nie dać, dać, nie dać, dać, nie dać. Jeden mi głos mówił, obiecałeś, to daj, bo będę dochodził tego. A drugi głos mówi, nie bądź głupi. Wiesz, ile tu ludzie mają pieniędzy? Niech oni dają. Ty nie masz pieniędzy. A za co bilety kupisz, żeby jeździć na uczelnię? A właśnie miałem wykupić miesięczny bilet, żeby jeździć na uczelnię. Jak oddałem te pieniądze, to wtedy nie miałem. I wiecie, wahałem się, ale kiedy w końcu według swojego postanowienia, jak już talerz do mnie, czy ta taca do mnie doszła, wrzuciłem te pieniądze, to nie było tak, o czekaj bracie, i z powrotem i do kieszeni. Nie, nie. Poczułem się wolny. Poczułem się radosny. Jednak zrobiłem to, co postanowiłem. Tak mi się lekko na sercu zrobiło. Wiecie, naprawdę ucieszyłem się, że to zrobiłem. I oczywiście rzeczywistość była taka normalna, całkiem normalna. Poszedłem, wróciłem do swojego pokoju. Modliłem się, czytałem Słowo Boże, pojechałem na uczelnię, jeszcze miałem bilet i oczywiście po południu przyszły pieniądze od mojego taty i wszystko tak normalnie się ułożyło. No tak, normalnie się ułożyło. Ale Bóg ceni sobie radosne dawanie. Kiedy ty poczujesz się wolny, jak oddasz, czujesz w sercu, że to jest coś, co naprawdę należało zrobić. To jest coś, co wypływa z twojego serca, z głębokiego przekonania twojego. To jest, kochani, to dawanie z radosnego serca i wcześniej zamierzone. Po drugie, pieniądze mają być oddawane Bogu oraz powierzone ludziom godnym zaufania. I tutaj może być bardzo różnie. Z tymi ludźmi godnymi zaufania, to jest często tak, jak pewien brat pytał się mnie: bracie, mam rzucić na ofiarę, czy nie mam rzucić na ofiarę? Ja mówię, no oczywiście rzucić należy na ofiarę. A on do mnie mówi, a skąd ja wiem, czy oni sobie nie ukradną tych pieniędzy i coś z nich nie zrobią innego. Wiecie, w zborze zawsze zdarzają się tacy ludzie, którzy zaczynają liczyć, co to starsi zboru, co to pastorzy robią z tymi pieniędzmi, które są wkładane. Nie mówię, że wszyscy to robią, ale niektórzy liczą. I niektórym nijak nie wychodzi, żeby ta suma złożona, bo wiedzą, ile zostało złożonych w zborze pieniędzy i wiedzą, ile jest wydanych, i niektórzy liczyli, sprawdzali faktury, patrzyli. Nijak im nie wychodziło. Więcej zostało wydane niż wrzucone. Nie pasowało im. No bo wiedzieli dokładnie, ile jest w kasie. A pieniędzy zostało wydane więcej. Szczególnie to tak mocno było widoczne, kiedy w kaplicy nagle pojawiły się nowe okna. Wiedzieli, ile było w kasie pieniędzy, a później się zastanawiali. No okna tyle i tyle kosztowały. A co z tą różnicą? Kochani, kiedy dajemy ofiary, musimy robić to w sposób godny zaufania. I my musimy ufać ludziom i ludzie muszą być godni zaufania. To nie mogą być złodzieje. I dlatego Słowo Boże mówi, że kasą w zborze nie może zajmować się złodziej. Pastorem w zborze też nie może być złodziej. Bo jeśli jest złodziej, to nie nadaje się do tej służby. Amen? Dokładnie tak jest. Dlatego jeśli stoi na czele człowiek, on musi być godny zaufania i przed ludźmi na zewnątrz, i przed ludźmi, którzy są w zborze. Dlatego, że Bogu się to podoba i tak to dokładnie ma być. Dajesz ofiarę, postanawiasz, przynosi się Bogu. Ale Panie Boże weź, no weź, zobacz, ofiarę ci daję. A tymczasem pod twoje ręce podchodzi brat Kazio z tacą. I ty mówisz, no ale ja chciałem Bogu oddać, Kazio. Bracie Kazio, ja Bogu chciałem oddać, nie tobie. Czy tak robimy? Widzimy, że to się odbywa przez ludzi, których Bóg ustanowił, których prowadzi w mądrości swojej, którzy są godni zaufania. Dlaczego o tym mówimy? Bo to jest ważne, żebyśmy sobie to szczerze powiedzieli. Otwarcie i szczerze. Dlatego też, jeśli ukradłeś jakieś pieniądze i chcesz je położyć na kolektę, niech cię ręka pańska przed tym broni. Nawet jeśli by to była duża suma. Nie kładź jej na kolektę. Bo Bóg chce, żeby wszystko w tej sferze było uczciwe i było błogosławione przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Po trzecie, dawanie nie jest opcjonalne. To znaczy, że to nie jest tak, mogę dać, mogę nie dać. Albo tak zrobię, albo tak. Dawanie Bogu jest działaniem Ducha Świętego w twoim sercu, aby ułożyć na dobrą sprawę. I Pismo Święte, tu gdzie czytaliśmy, mówi bardzo wyraźnie, szczodrze rozdaje, udziela ubogim, sprawiedliwość jego trwa na wieki. Mowa o Bogu. Jest to zapisane w Psalmie 112, wersecie 9. Ale wiersz wcześniej mówi tak: władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem mogli hojnie ułożyć na wszelką dobrą sprawę. Widzimy, jak nas Bóg zaskakuje? Abyśmy mieli wszystkiego obficie pod dostatkiem. Abyśmy byli zaopatrzeni we wszelkiej sprawie w naszych rodzinach. Po co? Abyśmy mogli sobie kupić nowe buty, nowy samochód, nowy dom. Abyśmy sobie to i tamto mogli zmienić, i meble zmienić, i ubrania zmienić, tak? No tak, oczywiście. Ale pierwsze i najważniejsze, co musimy zaplanować, to z postanowienia, tak jak to wynika z poprzednich punktów, bo nie mamy nic innego do wyboru, albo dam, albo nie dam, tylko mamy jedną możliwość, dam. A więc pierwsza rzecz, którą robię, to daję Bogu. Nie to rozliczyłem wszystko, rozliczyłem, no nie, no na ofiarę już mi nic nie zostaje. No Panie, widzisz, nie? No przecież widzisz, prawda? Kochani, powiem wam tak, jeśli z małych pieniędzy, jak nam brakuje, nie nauczymy się dawać Panu, nie rozważać opcje, czy dać, czy nie, tylko dać Panu, bo to wiadomo, że trzeba dać, to kiedy otrzymasz dużą sumę, na przykład 100 tysięcy, 1 000 000 złotych, to na pewno nie oddasz mu dziesiątej części. Jeśli nie nauczysz się być wierny w małym, to jak cię postawią przed dużym, wstrzymasz się i nie będziesz mógł zadziałać. Nawet ręką nie będziesz mógł ruszyć. Pomyślisz sobie, jak ja wezmę z 1 000 000 100 tysięcy złotych i dam Panu, to mi ręka uschnie. Jakaś kara Boża na mnie spadnie. No przecież to jest, no bracia i siostry, pomyślcie, to jest niemożliwe Bogu dać 100 tysięcy, no. Czy to jest możliwe? No nie, oczywiście, że nie. Bogu się daje 1 000 złotych, no maksymalnie. Maksymalnie ile można więcej dać? No więcej nie można dać. Teraz akurat zbieramy na budowę kościoła. Ja idę do banku, patrzę na konto, patrzę. Ktoś wpłacił 5 000. Co, Biblii nie znaczy, co? 1 000 złotych to maksymalne. Nawet nie wiem kto. Nie wiem kto wpłacił. A później patrzę na konto, 30 000 ktoś wpłacił. No powajlowali ci ludzie. No coż oni wydziwiają. Bóg komuś kazał. Bóg do kogoś powiedział. A ten człowiek z radosnym sercem uwolnił się od 30 000 złotych. Z radosnym sercem uczynił to. Myślicie, że nie myślę tak? Dokładnie tak myślę. Z radosnym sercem ofiarował na Kościół, na Boże dzieło. Ale ktoś przyszedł i patrzę, wpłacił na konto 15 zł. Wiecie, no po co on wpłaca? Taką sumą to się buty wyciera tylko. Można przeczyścić buciki, żeby dobrze lśniły. No gdzieś 15 zł na Kościół wpłacać? To wstyd, nie? Czy tak? Wiecie, brat Harm opowiadał nam teraz takie zdarzenie. Pewien brat, bardzo gorliwy dla Pana z Iranu, chciał wybudować nowy kościół. No chciał. Grupa ludzi, która tam się zgromadzała, chrześcijanie, chcieli wybudować nowy kościół. Pan do niego powiedział tak. Pojedź do Australii i tam ktoś ciebie spotka i da ci dar na budowę kościoła. Proszę? I ten brat oczywiście starał się o to, żeby do Australii pojechać i do Australii pojechał. Kiedy znalazł się w pewnym miejscu, podchodzi do niego dziecko i mówi, to Bóg mi kazał dać tobie na budowę kościoła. I daje mu skarbonkę swoją. było 2 dolary chyba 30 centów czy coś takiego w tej skarbonce. Zabieraj to sobie, loda zakup. To po to ja przyjechałem do Australii, żeby wziąć 2 dolary 30 centów. Tak, po to. Bo zaraz po tym, kiedy on szczerze to przyjął i naprawdę Bogu podziękował, że pojechał tam, że od tego dziecka przyjął ten dar. Zaraz wkrótce, w ciągu kilku miesięcy, zebrana została suma, która starczyła na wybudowanie kościoła. To był pierwszy dar, który rozpoczął ciąg ofiarności ludzi. Możemy sobie to wyobrazić? Dlatego nie lekceważ nigdy tego, co ci Bóg daje. Bądź radosny, z radosnym sercem dawaj. Dlatego, że Bóg doskonale wie, co należy uczynić w jakim momencie. Jeśli masz ochotę dać Bogu i czujesz naprawdę w sercu, że chcesz dać i postanawiasz sobie, Panie Boże, ja dam na tą budowę tyle i tyle. Ale Panie, ja nie mam tych pieniędzy. Ale ja naprawdę chętnie to dam. To Bóg wzbudzi te pieniądze. Tyle, żebyś miał pod dostatkiem. I tak, żebyś mógł tą sumę, którą postanowiłeś Bogu dać, żebyś mógł ją wpłacić. I to wygląda z początku tak śmiesznie, wiecie? No bo Bóg mi daje, żebym ja mógł ofiarować. Panie, ja dam, ale pod warunkiem, że Ty mi dasz. To takie, wiecie, takie dziwne. Ale czyż Bóg nie mówi o takim przepływie? Bóg mówi dokładnie o takim przepływie. Słowo Boże mówi wyraźnie. Władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem mogli ułożyć. Pracuj własnymi rękami w innym miejscu, apostoł Paweł napisał. Jeśli najpierw kradłeś, a teraz kraść przestałeś, to teraz swoimi własnymi rękami zacznij pracować, ale aby Bóg ci obficie dał, żebyś mógł dawać innym. Błogosławieni jesteście, kiedy ludzie wam dają. Błogosławieni jesteście. Czy tak Pismo Święte mówi? Bardziej błogosławioną rzeczą jest brać niż dawać, tak, bracie? Dawać niż brać. Dlatego Bóg chce nas nauczyć, abyśmy my wszystkiego pod dostatkiem mieli. Wszystkiego to znaczy, że nie tylko pieniądze, ale wiele innych rzeczy, żebyśmy umieli dawać. Żeby nas Bóg nauczył być użytecznym dla innych. Żebyśmy my naprawdę zawsze dawali, ale my bardzo często mówimy, Panie, no ale no ja bym bardzo chętnie dawał, ale nie, po prostu nie mam. No ja nie mam. No to daj to, co nie masz. Daj to, co nie masz. Naucz się dawać to, czego nie masz. A wtedy zobaczysz, jak Bóg to obficie rozwinie. Zobaczysz, jak Bóg cię obficie pobłogosławi. Jak Bóg otworzy swoje niebiosa i wyleje na ciebie swoje błogosławieństwo. Zobaczysz. Bo Bóg czeka na nas, abyśmy byli naprawdę przed Jego obliczem bardzo szczerymi, oddanymi. Abyśmy byli tacy radośni w dawaniu. Po czwarte, nowotestamentowe dawanie powinno cechować się wolnością. Ja nie po to do was mówię dzisiaj o tym, nie po to Duch Święty położył to do mojego serca, zawsze unikałem tego tematu jak ognia, moja żona o tym dobrze wie. Nigdy nie chciałem mówić o dawaniu, o finansowaniu, o ofiarności. Nigdy nie chciałem mówić, miałem wielkie w środku hamulce przeciwko temu. Ale dzisiaj o tym mówię, dlatego że Duch Święty kazał mi o tym powiedzieć. Ale nie dlatego mówię, że po dzisiejszym nabożeństwie od poniedziałku wpływy do banku ze zboru będą utoniemy w pieniądzach. W ogóle nie po to mówię. Wiecie, kochani, to jest taka Boża zasada. Bóg chce, abyśmy my wszyscy byli błogosławieni. Amen? Wierzycie w to? Wierzycie naprawdę, że Bóg chce, żebyśmy byli błogosławieni? Wiecie, Bóg nam chce wtedy dużo dać, żebyśmy mogli innych błogosławić. To na tym to polega. Bóg nam da dużo, naprawdę dużo. Nie spodziewasz się nawet tyle. Da ci nawet więcej niż oczekiwałeś. A jeśli serce swoje masz otwarte. Jeśli serce swoje masz otwarte do tych ludzi, którzy są wokół ciebie. Niektórzy mówią, o, to co ja daję na przykład moim rodzicom, bo oni potrzebują pomocy, to jest mój taki dar na ofiarę. Wiesz, co Pismo Święte o tym mówi? Jeśli tak mówisz, to jesteś fałszywcem, faryzeuszem. Tak mówi słowo, ja tak nie mówię, Biblia tak mówi. Inaczej mówiąc, jesteś przestępcą. Bo to, co powinieneś dać twoim rodzicom, jak są niedołężni, to nie może być ofiarą dla Boga. To jest po prostu normalne usługiwanie twoim rodzicom, kiedy potrzebują pomocy. Co innego jest dar dla Boga, co innego jest dar dla rodziców. I musimy to oddzielić od siebie. Jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Musisz i to czynić, i to czynić. No to tak. Podsumujmy. Muszę dać rodzicom, muszę dać dzieciom, muszę zapłacić wszystkie rachunki, spłacać pożyczkę i kolektę do zboru? Ale z czego? No z czego? No sami powiedzcie, no z czego? Żyjecie w tym świecie, więc orientujecie się, prawda? Starcie na wszystko? Pierwsza odpowiedź jest prosta. Nie. Nie starczy. Na pewno nie starczy. Ale jeśli masz serce nastawione na radosne dawanie, to pomożesz nie tylko rodzicom, pobłogosławisz nie tylko tych, którzy są wokół ciebie, którzy naprawdę potrzebują pomocy, pobłogosławisz kolektę w zborze, zapłacisz wszystkie rachunki, i jeszcze będziesz miał na drobne wydatki. Szedłem któregoś dnia, opowiadałem wam o tym, tam w ścieżce koło mnie do sklepu portfel leżał. Ja wam opowiadałem wszystko, co dalej się stało i wszystko to trafiło do właściciela w szczęśliwy sposób i wszystkie karty i wszystkie pieniądze, tam grubo tak było tych pieniędzy, bo to dostawca był do sklepu i miał te pieniądze służbowe, tam pełno ich było. Ale wiecie, to takie, no taka oczywista rzecz, że oddajemy tym, którym się to należy, to, co do nich należy, co zgubili, prawda? I oni są wtedy radośni, my jesteśmy radośni, uwolniliśmy się, nie mamy tych rzeczy na głowie. Prawda, to jest takie radosne ogólnie z każdej strony. No i tak oczywiście tam od razu mi powiedzieli, no ale niech pan sobie od razu weźmie tam 10% tego znaleźnego, bo przecież panu się należy. Oczywiście to nie oczekiwałem w ogóle na to i nie wziąłem. A ten człowiek, który te pieniądze odzyskał, to dał mi kawałek takiego ciasta. Mógłbym powiedzieć, to jest ta 10%? No bez przesady. Ale ja się bardzo ucieszyłem z tego ciasta, chociaż mam cukrzycę, więc nie jadłem go. Ale wiecie, ucieszyłem się, naprawdę się ucieszyłem. Dzisiaj idę do kościoła, idę tą samą ścieżką. Patrzę, 10% leży. Wziąłem, rozejrzałem się, nikogo nigdzie nie ma. 50 zł leży, jak wy. No więc ja wziąłem. Mam tam gdzieś, nie wiem, w teczce. Nikt nie krzyczał, że to są jego pieniądze. Zresztą nikogo nie było dookoła. 10% dostałem swoje. Co ja z nimi zrobię? dzień normalny. Radosny będę. Będę miał wielką radość. Na kolektę rzucę. Wiecie, jaki mam przywilej? Pomyślcie sobie. 50 zł mogę dzisiaj na kolektę sobie rzucić. Tak swobodnie, tak. Widzicie, jak człowiek ma nastawione serce do tego radosnego dawania, to Bóg mu tą radość sprawi. Taką miałem ochotę dzisiaj tak na kolektę rzucić. Oprócz tego, że moja żona rzuca, to jeszcze ja rzucę. Tak radośnie. Nie tak z odległości, żebyście wszyscy zobaczyli tak. Fuch, trafiłem do talerza. Radosne dawanie po prostu w milczeniu, no spokojnie. Mówię wam o tym, bo to nie moje pieniądze po prostu, to mogę zarzucić. Ale radosne? No radosne. Dzisiaj jest święto żniw, plonów. Patrzcie, jaki plon. Bóg daje. Cudowny. Kochani, Bóg jest naprawdę wielki. I my musimy się nauczyć dawać. Mamy mieć takie nastawienie. Będę dawał Panu. Będę dawał Panu, ale Panie, nie mam, nie mam. To Bóg mówi, masz. To jest, wiecie, jak to jest? Ja często widzę to w zborze. Są małe dzieci. I widzę, to nie rodzice rzucają na ofiarę, na kolektę, tylko te dzieci małe rzucają. Rodzic mówi, masz, rzucić na kolektę. I dziecko tak radośnie daje. Radośnie kładzie ten na kolektę. Zauważyliście, jak dzieci na kolektę dają pieniądze radośnie? I o to dokładnie, o właśnie. I o to dokładnie Bogu chodzi, żebyś był jak dziecko i tak radośnie dawał spokojnie. Ono nie myśli, za co jutro kupi chlebek, bułeczkę, czy jakiś inny słodycz, czy coś. Rzuca. Taką swobodę ma. Ja nie myślę o co, o za co w poniedziałek kupię chleba. Żona niech o tym myśli. A ja se rzucę. O, radosne dawanie mam. Widzicie, jak to jest? O to właśnie chodzi Bogu. Taki przykład dzisiaj Bóg dał, żebyśmy to dobrze zrozumieli. Żebyśmy dobrze zrozumieli. Chcesz dać? Chcesz dać Bogu? Pytam cię, chcesz dać Bogu? To Bóg sprawi, że będziesz miał co? Tylko ty chcij. Miej takie nastawienie. Ja chcę dać Bogu. Panie, nie mam co, ale dam. Jak będę miał, to dam na pewno. I Bóg ci da. I jeszcze, brat Kaziu, pogłaszczę cię po głowie. Bóg da, będziesz miał radość. Kaziu, pamiętaj, pogłaszcz mnie po głowie, jak rzucę. Bo ja też jestem dzieckiem. Bożym dzieckiem. Kochani, zobaczmy, na czym to polega. Tak Bóg mówi, Bóg chce, żebyśmy w ten sposób żyli przed Jego obliczem. Abyśmy byli tacy szczerzy w dawaniu. Tacy oddani. Ja chcę, nie mam, ale chcę dać. I wreszcie dawanie zostanie ocenione przed Bożym Trybunałem. Kiedyś staniemy przed stolicą sądową barankową. Teraz nikt cię nie będzie oceniał za twoje ofiarowanie. Ale kiedy staniemy przed Panem, Bóg oceni, z jakim sercem dawałeś. Panie, przykro mi, że muszę oddać ostatnie pieniądze. Rozumiesz, dzieciom od ust odejmuję jedzenie i daję tobie. Widzisz, Panie? Żałuję, no ale cóż, mus to mus. Bóg oceni, jak szczere jest nasze dawanie. Bóg oceni, w jaki sposób podchodzimy do tego dawania. Jakie są nasze relacje z Bogiem. Słowo Boże w Ozeasza, w Starym Testamencie, jednym z małych proroków, Ozeasz 10:12, mówi tak. Siejcie w sprawiedliwości, żnijcie w miłości, uprawcie nowy ugór, bo już czas szukać Pana, aby przyszedł i nauczył was sprawiedliwości. Nauczył was sprawiedliwości. To jest niezwykle ważne, żebyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że my mamy nowy ugór zaorać. Pewne sfery naszego życia, które w tej chwili są martwe, są nieużyteczne dla Pana. Zupełnie nieużyteczne. Bóg mówi, zaorać to trzeba i posiać ziarno. A więc nie wrzucamy do tej doniczki złotóweczkę, a później wyrasta takie malutkie drzewko i później bierzesz sobie z gałązek, zrywa złotóweczki, tylko dajesz je tam, gdzie ci Duch Święty wskaże. Daj tutaj, daj teraz. I kiedy Duch Święty do ciebie mówi, czy to jest w domu wcześniej, czy to jest później, kiedy by to nie było, jak Duch Święty mówi, rób to, co Duch Święty mówi. Bo Duch Święty odejdzie i przestanie w pewnym momencie mówić. Duch Święty do mnie pewnym, na którym z nabożeń przemawiał, a teraz będziesz usługiwał ludziom, przygotuj się. Będziesz usługiwał ludziom. Myślę, no to takie myśli jakieś mam. Czy to na pewno od Ducha Świętego? To dużo wcześniej było. Czy to na pewno od Ducha Świętego jest? I tak zastanawiałem się. Dopiero wchodziłem w tą służbę, nie? Teraz Duch Święty mówi, od razu mówię. Nie czekam na to. I tak czekałem, Duch Święty do mnie 3 razy powiedział, nadal nie byłem pewny. W końcu Duch Święty mówi, jak za chwilę nie wyjdziesz, moje działanie się skończy i nie będziesz w ogóle usługiwał. Za 4. razem wyszedłem, ale już moc nie była ta, która miała być na początku. Bóg pobłogosławił oczywiście, ale wiele rzeczy, które miało się dziać, nie wydarzyło się. Dlatego, że Bóg mówi do czasu. Zawsze do czasu. Jeżeli czasami podajesz ludziom do stołu na posiłek parówki na gorąco, a kiedy oni te parówki zjedzą, to ty im musztardę podajesz. Dobra rzecz do parówek, prawda? Ale parówki już są zjedzone. To jest tak, jak musztarda po obiedzie. Po obiedzie podaje się deser. Nie podaje się musztardy. To jest tak ze służbą Bogu. Możesz nawet później chcieć uczynić to, co Bóg powiedział. Ale Bóg mówi, ale już jest po obiedzie. Już jest po obiedzie, już musztardy nie dodawaj. Jeśli Bóg mówi do ciebie coś, naucz się słuchać. Naucz się słuchać. Czy ten pies jest posłuszny, którego zawołasz, a on za godzinę przyjdzie? Czy to jest posłuszny pies? Ja mam takiego psa. Nieduży taki piesek. Otwórz mu tylko bramkę na ulicę. Możesz wołać sobie. Możesz krzyczeć. Możesz tupać. Możesz nawet kamieniami rzucać. Za godzinę, za 2 on przyjdzie. Przyjdzie. Posłuszny jest. Kari, chodź tutaj. No tak, za godzinę przyjdę. Nawet się nie obróci do tyłu, jak ja wołam. W ogóle nie zwraca uwagi na to, że ja wołam. Jak jest w obrębie mojego wzroku, w obrębie płotu, słucha, zawołasz, momentalnie przybiega. Grzeczny jest, jak najbardziej. I pogłaskać mogę. Wszystko zrobię. Ale jak się wymyka spod kontroli, już cię nie słucha. My nie możemy być takimi sługami Bożymi, do których Bóg mówi, a my jak niby nigdy nic, robimy swoje po prostu. Całkowicie swoje robimy. Powietrze. Nie reagujemy. A dopiero później, po pewnym czasie, jak nas coś uderzy, jak jakiś problem w naszym życiu przyjdzie, stajemy, a Panie, coś mówiłeś? Bóg mówi, tak, mówiłem, ale to było w zeszłym roku. A tu już ten czas tak szybko leci. To już rok? Może i tak. Może to i tak jest. No ale no, niemniej jednak jestem. Bóg mówi, tylko ta osoba, której miałeś usłużyć, już nie żyje, umarła. Dobrze masz? Dobrze się z tym czujesz? Całe życie... Do końca twoich dni na tej ziemi nie zapomnisz o tej sytuacji. A mogłem mu zwiastować, mógł się nawrócić. Gdybym to w ubiegłym roku zrobił. Wtedy, kiedy Bóg mówił. Ale nie zrobiłem. I on umarł. I nie pokutował. Bóg wie, co zrobić, aby wszystkich ludzi zbawić, bo chce zbawić wszystkich ludzi. W jaki sposób dociera i do takich ludzi, którym myśmy przez nasze nieposłuszeństwo nie zwiastowali Słowa Bożego. Bóg dociera do każdego. Wiedzmy o tym. Czy przyjął, to trudno powiedzieć. Bóg wie. Ale ty do końca życia swojego nieposłuszeństwa Bogu nie zapomnisz. Jak Bóg ci mówi o finansach, co masz zrobić? Nie odwracaj się do Boga plecami. Jeśli Bóg ci mówi w innych sprawach twojego życia, co masz zrobić? Nie odwracaj się do Boga plecami. Bo Bóg doskonale wie, co, kiedy, w jaki sposób, w jakiej ilości, jak należy zrobić. Bóg to doskonale wie. Potrzebujemy na naszym placu budowy nowego kościoła, potrzebujemy zrobić wiele rzeczy. Jak Bóg ci w pewnym momencie będzie mówił, co masz zrobić, to nie mów, ten pastor ma tam dużo pomocników, ja nie muszę się dokładać do tego. No pewnie, że nie musisz. Oczywiście, że nie musisz. Ale zobacz, jak to jest, jak można radośnie coś zrobić. Bierzesz siekierę, i z radością ścinasz drzewo. Radośnie ścinasz drzewo. Taka radość. Ptaszki śpiewają, a ty ścinasz drzewo, na którym one siedzą. Ważny jest czas. Ważne jest posłuszeństwo Bożej woli. Ważne jest, aby wszystko w naszym życiu układało się w obfitość i przynosiło plon Bogu przede wszystkim. Bo to Bóg wzbudza plon. Kto inny sieje, kto inny podlewa, a kto inny daje wzrost. Paweł zasiał, Apollos podlał, a wzrost dał Piotr Święty. Tak? Bóg. Żaden człowiek wzrostu nie może dać. Ale my mamy zrobić, co do nas należy. Dom Boży ma stanąć. Wielki dom Boży, który Bóg wypełni swoją chwałą, swoją obecnością i swoim ludem. Amen? A kiedy Bóg do nas powie, co mamy zrobić, w jakiej kolejności i kiedy, to po prostu róbmy to. Bo Bogu się takie rzeczy podobają. Abyśmy radośnie usługiwali jedni drugim, Bogu usługiwali, Bożemu Kościołowi usługiwali, aby wszystko w nas odbywało się we właściwej kolejności. Zobaczmy, jakie plony Bóg dał. A to tylko dlatego, że ktoś posłuchał, jakie ziarno i gdzie trzeba włożyć. Jakie sadzonki gdzie posadzić. Dlatego, że ludzie usłuchali, to Bóg powiedział, dobrze, to wam pobłogosławię. Prawda, Paweł? Pobłogosławię. On mi tylko świadectwo składał, dlatego o tym mówię. Jakby ktoś jeszcze przyszedł mi świadectwo składał o plonach, to bym też to przytoczył. Ale kochani, my musimy się też nauczyć jeszcze jednego. Bóg przychodzi i On rzuca też czasami ziarno. Rzuca ziarno. Ziarno do serc naszych, do myśli naszych. I teraz co się dzieje z tym ziarnem? Mamy więc słowo prorocze, jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Wiecie, ile teraz różnych proroctw słyszymy? Bo to wiecie, ja tak w domu siedzę, nie mam co robić i tak sobie piszę. Co by tu do zboru powiedzieć? Tak, no może powiem im tak, żeby im w pięty poszło. Tak, powiem im. I tam sobie spiszę to, nauczę się na pamięć i później staję przed zborem. Tak ci mówi Pan! I zaczynam. Myślicie, że to tak się odbywa? Słowo Boże mówi tak. pierwszym Piotra, pierwszy rozdział, 19 werset. Mamy też jeszcze mocniejsze prorockie słowo i dobrze trzymacie, dobrze czynicie, jeśli trzymacie się go jak lampy świecącej w ciemnym miejscu. Dopóki nie zaświta dzień i gwiazda poranna nie wzejdzie w waszych sercach, przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo nie podlega dowolnemu wykładowi. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. To się tak odbywa. To, co prorocy współcześni mówią lub ci, którzy mają dar prorocki, wypowiadają, to jest oparte na Piśmie Świętym. Musi się zgadzać. Bo to jest podstawa proroctwa. Musi się zgadzać. I dlatego Słowo Boże w 2 Tymoteusza 3,16 mówi tak. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w usprawiedliwieniu, aby człowiek Boży był doskonały i do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Widzicie? Pismo Święte jest tym odpowiednim sitem, żeby sprawdzić, czy to, co człowiek wypowiada, zgadza się, czy nie. Jest właściwe, jest natchnione, pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy i do wychowywania w usprawiedliwieniu. A więc wszelkie proroctwa, które dzisiaj są wypowiadane, przychodzą od Ducha Świętego i zawsze trzeba je przepuścić przez sito, durszlak, jak my tam to nazwiemy, to wszystko jedno, w każdym bądź razie musi przejść przez sito Słowa Bożego, aby się okazało, czy ten, który wypowiada to proroctwo, dodał coś od siebie, czy też nie. Jak coś dodał, na sicie zostanie. Jak nie dodał, to przeleci. Zgadza się. Wszystko się zgadza. Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano. Abyśmy przez cierpliwość, przez pociechę z pism nadzieję mieli. Bóg przyszedł i zasiewa ziarno w naszych sercach. Te słowa prorocze. Albo je przyjmujesz i żyjesz według tego i wyznajesz to przed Bogiem. Dlatego często Duch Święty pobudza mnie, abyśmy niektóre słowa powtórzyli razem. Powtórzyli. Aby wzrosła nasza wiara. Abyśmy nabrali pewności tego, że to, co Bóg powiedział, jest prawdą. I my to w wierze naszej przed Bogiem wypowiadamy. Uwierzyłem, apostoł Paweł mówi, dlatego też, co zrobiłem? Powiedziałem. Wierzysz, to będziesz mówić. Nie wierzysz, to nie będziesz mówić. Wierzysz, że coś się wydarzy, to będziesz o tym mówić. Ja przypominam sobie, kiedyś brat jeden dawał taki przykład, jak mały chłopiec wyszedł na ulicę i mówi, mam rower, mam rower, mam rower. Chłopaki mówią, no to pokaż, jaki? Czerwony. No to pokaż. No nie, tato mi kupi. To oni pokazali, mówią, widzisz? Głupi jesteś. Bóg ci powiedział, że da ci rower. Co ludzie ci o tym powiedzą? Jak Bóg powiedział, budujcie nowy kościół. Szatan przyszedł do mnie i powiedział, stuknij się w łeb. Głupi jesteś. Wiesz, ile kościół kosztuje? To internet otworzyłem, zobaczyłem, ile kościół kosztuje. A szatan do mnie mówi, widzisz? No skąd ty weźmiesz te pieniądze? Ja mówię, no Bóg powiedział, że mi da. Jedzie tramwaj? Dokładnie tak zrobił. Myślicie, że nie? Dokładnie tak zrobił. Śmiał się ze mnie. I nadal czasami próbuję, ale ja już go w ogóle nie widzę. Nawet nie obracam głowy. No bo oczywiście, że Kościół nie powstanie. No my jako zbór nie jesteśmy w stanie zebrać takich pieniędzy. Nawet wam nie powiem, ile to będzie kosztować. Żeby was nie peszyć. ale Bóg go wybuduje. Bóg powiedział, to uczyni to. Prawda, Beatka?
Amen.
Nie była, to potwierdza. Bo jakby wszystko to słuchała, pewnie by nie potwierdziła. Kochani, Bóg jest naprawdę wielki i chce nas tej wielkości nauczyć. Abyśmy my nauczyli się, że to nie my jesteśmy wielcy. Amen. Tylko On jest wielki. Tylko On jest wielki. Nasza wielkość co znaczy? Jestem wielki człowiek, może do niektórej trumny bym nawet nie wszedł. Taki wielki. Ale tak samo zgnieje jak każdy inny. Ale Duch, kochani, mój Duch wróci się do Boga, który go dał. Co to moje ciało? Ładniejsze, brzydsze, grubsze, chudsze. Przyszłość jest dokładnie taka sama. A ja się raduję w moim Panu. Bo zrobię, co do mnie należy i tam w wieczności z Panem moim będę się radował. Amen? Tak to wygląda, kochani. Dlatego póki mamy czas, kiedyś ksiądz Twardowski powiedział, uczmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą, prawda? A ja powiem tak jeszcze uzupełniająco. Nauczmy się jak najszybciej budować kościół, bo Pan niedługo przychodzi. No tak, tak to jest. Trzeba szybko robić. Ludzi trzeba jak najwięcej zbawić. Przyprowadzić ich do Chrystusa, ochrzcić ich, do nieba ich puścić. I Bóg jest zainteresowany zaludnieniem nieba. Jest zainteresowany. Dlatego, kochani, bądźmy po stronie Bożej. Naprawdę bądźmy po stronie Bożej. I w tym ziarnie, które siejemy, nie może być takiej sztuczności, takiego automatyzmu. Teraz, kochani, my ustalimy taką rzecz, ponieważ budujemy kościół, to będziemy, tylko wchodzimy do kaplicy, zbieramy kolektę, tak po wieczerze akurat zbierzemy jeszcze raz kolektę i na koniec jeszcze zbierzemy kolektę. Także przygotujcie 3 porcje pieniędzy, będziemy 3 razy w ciągu nabożeństwa zbierać kolektę. Nie, nic nie zmienimy w tym. Po prostu serca tylko ludzi mają się zmienić, to wszystko. I co Bóg powie, to niech będą posłuszni, niech zrobią, co do nich należy. A Bóg resztę uczyni. Bóg resztę poprowadzi. I tak samo jest z ziarnem proroctwa. Jak przychodzi ziarno proroctwa, nie lekceważmy go. Ciekawe, jakbym teraz zapytał, na początku kazania pastor wypowiedział proroctwo w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Ile osób może powtórzyć, co było mówione? A wiecie, dlaczego prawie nikt nie będzie mógł powtórzyć? Dlatego, że sobie nie nagraliście. O, brat Kazio pamięta. Tak czekałem, że ktoś się odezwie. Kochani, prawda jest taka, że my ziarno, które jest wrzucone do ziemi, wrzucamy je, później patrzymy, nie rośnie. Przychodzę, rozgrzebuję, mówię, dlaczego ty nie rośniesz? Ale zapomniałem. Ziarno do ciebie mówi, zapomniałem, że mnie do ziemi wrzucili. Czy tak ziarno wobec nas postępuje? Bóg daje warunki, zostaje wrzucone w ziemię. Czy zapomni o tym, że jest w ziemi, czy nie zapomni, to po prostu kiełkuje i wzrasta. Dokładnie tak ma być z proroctwem, które Bóg rzuca do naszego serca, do naszego umysłu. To musi wyrosnąć, to musi przynieść plon dla Pana. Po to jest rzucane. Nie po to jest wypowiadane słowo prorocze, abyśmy mieli takie dobre samopoczucie. O, Bóg jest wśród nas. No, Duch Święty. Duch Święty, to jest Duch Święty, wiecie? Duch Święty. Amen? Duch Święty. Tak fajnie jest. Taka atmosferka jest fajna. Tak nam miło jest. To ja wam powiem jeszcze tak. Będzie jeszcze milej, jak się skończy nabożeństwo i stoły rozstawią. Będzie jeszcze milej. Jeszcze fajniej. A wiecie, co w tym wszystkim jest najważniejsze? Oczywiście obiad na koniec. Najważniejszy jest Bóg. Siadamy do stołu, uwielbiamy Boga. Widzimy takie piękne zbiorowisko. Co robimy? Uwielbiamy Boga. Dajemy ofiarę i uwielbiamy Boga. Bo to jest pewien rodzaj służby. Wiecie, Słowo Boże o tym bardzo wyraźnie mówi. Bo sprawowanie tej służby nie tylko wypełnia braki u świętych, lecz wydaje też obfity plon w licznych dziękczynieniach składanych Bogu. Ofiarowanie przynosi Bogu plon. Przynosi Bogu hołd. Przynosi Bogu uwielbienie. Prawda, Ela? Amen. Amen, kochani. I to jest amen. I niech was Bóg błogosławi. Niech was prowadzi w mocy swojej.